witam Państwa w popołudniu wnet już z gmachu Płasty ze studia głównego naszego radia w Warszawie. Plac Trzech Krzyży i Ministerstwo Rozwoju nie jest tak daleko znowu, żebym się nie mógł przemieścić w ciągu tej godziny z miejsca A na miejsce B. No i z tego miejsca 13 grudnia rozpoczynamy popołudnie wnet. W polityce dwa gorące tematy, chyba gorętszym tematem jest kwestia wymiaru sprawiedliwości. Po raz kolejny kwestia reformy sądów, ułożenia relacji, tak żeby nie zapadały skandaliczne wyroki. A właśnie, wyroki skandaliczne dzisiaj. Dzisiaj rano Janek Śpiewak został skazany przez sąd. To już jest jego drugi wyrok za aferę reprywatyzacyjną w Warszawie, ale pewnie część z Państwa wie, że akurat Jan Śpiewak żadnej kamienicy nie przejął na własność. Został skazany za to, że ujawnił, właśnie nie wiem, czy teraz mnie nie będą ciągać po sądach, no ale trudno, zaryzykuję, że córka pana ministra Ciąkalskiego była kuratorem osoby, która gdyby żyła, miałaby lat 120 i nawet zdaniem Jana Śpiewaka, i to potwierdzają dokumenty, pani córka, pani mecenas Ciąkalska, córka byłego ministra sprawiedliwości z Platformy pana Ciąkalskiego, wiedziała przez kilka co najmniej miesięcy, że osoba, która jest kuratorem, nie żyje. A mimo to działała w jej imieniu, wydaje się, że mimo to także w jej imieniu, mimo że wiedziała, że osoba już od pół wieku nie żyje, brała udział w reprywatyzacji i w przejmowaniu części kamienicy. I co orzekł polski sąd? Proszę Państwa, polski sąd skazał Jana Śpiewaka za to, że oczernił córkę byłego ministra sprawiedliwości, pana Ciąkalskiego, profesora, osoby bardzo ważnej i bardzo istotnej w układzie sędziowskim. Pan profesor Ciąkalski to ważny klocek w układance sędziowskiej. No i teraz mamy spór o sądy. Jan Śpiewak już twierdzi, że nie będzie chodził na manifestacje wolne sądy i nie będzie palił świeczek, bo się sparzył na własnej skórze. Pytanie, jak wielu Polaków jeszcze się musi sparzyć, żeby w sądownictwie zaszło do jakichś zmian. Jak na razie prezesi stowarzyszeń sędziowskich, Justycji i Temis. No, w sensie ciekawe, jak będzie pozew wobec mnie. No dobrze, najwyżej też będę skazany. Jeśli projekt PiS w sprawie ustroju sądów zostanie uchwalony, to nie będziemy mieli niezależnych sądów, powiedział prezes Stowarzyszenia Justycja, pan Krystian Markiewicz. To w oczu się wszystko są zdania wobec nowego pomysłu Prawa i Sprawiedliwości, żeby zdyscyplinować posłów, nie posłów, tylko sędziów, żeby sędziowie, którzy są z opcji opozycyjnej, nie dezawuowali, nie odbierali kompetencji tym sędziom, którzy zostali wybrani przez obecną Krajową Radę Sądownictwa, tak żebyśmy nie mieli dwóch porządków prawnych. Ta ustawa, która także zakłada apolityczność sędziów i nie pozwala sędziom jeszcze bardziej niż dotychczas uczestniczyć w politycznych, partyjnych eventach, a mieliśmy takie przypadki, gdzie w politycznych eventach, które w zasadzie w całości były popierane przez jedną partię, w tym wypadku przez Platformę Obywatelską, brali ci sędziowie udział. Teraz tego nie będą robić i wielki się larum podniósł. To jest jeden temat i do niego dzisiaj w popołudniu wnet będziemy często wracać. Drugi temat to jest szczyt Rady Europejskiej z wczoraj, no dokładnie już dzisiaj o godzinie 1 w nocy podpisano porozumienie. Jest pomysł, żeby Europa, czy Unia Europejska stała się terenem zeroemisyjnym w roku 2050, o ile w ogóle wtedy jeszcze będzie jakakolwiek Unia Europejska istnieć, ale z wyłączeniem Polski mamy swoiste, tak jak mieliśmy rabat brytyjski, tak jak mieliśmy to zwolnienie w ramach polityki rolnej dla Wielkiej Brytanii, który rabat wynegocjowała jeszcze pani premier Margaret Thatcher, tak teraz mamy swoiste wyłączenie Polski, a Polska nie będzie brana pod uwagę przy tych restrykcjach, a właśnie będzie albo nie będzie, to się dowiemy, bo tu pies jest pogrzebany przy szczegółach, tam gdzie tkwi diabeł. Między innymi, bo mamy przed sekundą wypowiedź pana prezydenta Emmanuela Macrona. Jeśli Polska nie potwierdzi zobowiązań dla celu neutralności klimatycznej do roku 2050, będzie poza europejskim mechanizmem solidarności, finansowej solidarności, tak powiedział prezydent Francji, więc widać, że gra wcale się wczoraj nie skończyła, ale mamy, zdaje się, mały sukces. Polska, która jest bardzo od węgla uzależniona, nie będzie podległa restrykcyjnej polityce klimatycznej Unii Europejskiej. Tak jeszcze przeglądam te informacje, może do świata coś przejdźmy. może ten bliższy świat, Europa. Europa żyje wynikami wyborczymi do parlamentu brytyjskiego, do Izby Gmin. Tutaj triumfują konserwatyści, rzecz jasna. Unia Europejska czeka na dalsze kroki Wielkiej Brytanii w sprawie Brexitu. To jest komentarz nowego szefa Rady Europejskiej, pana Charlesa Michela, więc widać, że jest oczekiwanie, ale chyba wszystko jest jasne. Wielka Brytania 31 stycznia wyjdzie z Unii Europejskiej. No i to chyba tyle z informacji na początek, na rozgrzewkę w naszym popołudniu wnet 13 grudnia, ale już na stanu wojennego, ale to wszyscy państwo wiedzą. Wind of Change, czyli ta piosenka, która w popkulturze kończyła to, co starał się uratować zamach generała Jaruzelskiego et consortes, czyli utrzymać podział Europy i świata na dwa obozy. Scorpions śpiewali Wind of Change wtedy, kiedy padał mur berliński, kiedy marzenie pana Jaruzelskiego i pana Kiszczaka i kilku set innych panów, a może kilku tysięcy innych panów i kilku także pań, tam pewnie też było kilkadziesiąt pań, się rozsypał, bo komunizm upadł mimo tych ciągów wyprowadzonych na ulice Warszawy i innych miast. Posłuchajmy Wind of Change, Scorpions. No, nie będę tak ładnie gwizdał jak Scorpionsi chyba nigdy, ale zawsze warto próbować, może kiedyś zostanę zawodowym gwizdajłą i dopiero kariera przede mną będzie stała otworem. Tymczasem w studio Popołudnia Wnet Janusz Szewczak, analityk gospodarczy, poseł ósmej kadencji Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, tak. No albo może zostanie pan wygwizdany po prostu.
Wygwizdany, a jeszcze mam nadzieję, że nie ma jeszcze takich czasów, żeby na dziennikarzy
gwizdać. Nie, no, śpiewać każdy może, oczywiście. No.
Lepiej albo gorzej, jak poszło premierowi na szczycie Rady Europejskiej? Lepiej czy gorzej?
No to absolutnie spektakularny sukces polskiego rządu i premiera. Powiem szczerze, że nosiłem się z taką nadzieją, że może tak będzie, ale nadzieja była taka średnia. Ja 2 miesiące temu wyraziłem panu premierowi Morawieckiemu taką swoją opinię, bo pytał o te sprawy klimatyczne, energetyczne posłów i powiedziałem swoje zdanie. I powiem szczerze, naprawdę to jest wielkie wydarzenie. To jest coś niesłychanie znaczącego.
Ale to jest, być może to jest tylko...
Tak jest, pierwsza połowa. To jest pierwsza połowa, czy ma pan rację?
Jeden tak newsik, nieistotny w całej machinie walki z klimatem, ociepleniem i Bóg wie czym jeszcze. Pan, to, że my się cieszymy z jakiegoś wizerunkowego sukcesu, a ta machina to, na tle
tak jest, bo w czerwcu będą znanowo się tym zajmować, oczywiście. Tylko myśmy powiedzieli, pan premier powiedział po prostu dość bajeczek, kasa na stół, kasa misiu, kasa, czyli powiedzcie właściwie, czym dysponujecie, czy to policzyliście, czy wiecie w ogóle, o co chodzi. Te bajki o tym, że tam 100 miliardów to euro, to jest w ogóle na waciki, bo Unia Europejska potrzebuje na tego typu neutralność klimatyczną, chociaż to jest w ogóle jakieś zaklęcie, pojęcie zaklęcie, bo chciałem zapytać, czy jest, może być neutralny wybuch wulkanu albo oberwanie chmury, więc oni mają w ramach inżynierii finansowej, czyli coś tam kiedyś Bank Europejski Inwestycyjny w ramach lewarów, a może Europejski Bank Centralny, ale tak naprawdę jest 5 miliardów euro. 5 miliardów euro na 50 regionów europejskich, które klimatycznie powinny być wsparte finansowo przy tej zmianie. No to są po prostu, jest na waciki, więc w ogóle jest zasadnicze pytanie, czy jak to bym powiedział, mało odkrywczo stwierdziła noblistka Olga Tokarczuk, coś z tym światem jest nie tak. Nie, czy świat stracił rozum i zdrowy rozsądek?
Albo się może tam jest jakiś sens. Poszukajmy, panie pośle, tego sensu wspólnie w tym studio, w tej chwili. Może to jest tak, że ta nowoczesna technologia energetyczna, te wiatraki, te panele fotowoltaiczne, to jest jednak technologia przyszłości. Że tutaj nie tylko chodzi o tą zeroemisyjność, o ten węgiel, ale chodzi także, że ta energia za lat 15-20 będzie tańsza niż to, żeby górnik zjechał na dół, wydobył węgla, potem ta tona węgla jedzie do góry, potem jedzie pociągiem, potem jedzie do elektrowni, tam się pali, tam jest przesyłana. Być może za lat kilkanaście to będzie efektywnie gorszy system niż panele dobre, nowoczesne panele fotowoltaiczne na każdym domu.
No oczywiście, że są bezdyskusyjne, są kwestie, że te nowoczesne rozwiązania ekologicznie oszczędne, oszczędne, energooszczędne, to jest kierunek właściwy, że trzeba produkować mniej butelek plastikowych, że to powinny być dawno kaucja za to wprowadzona, że warto sadzić lasy, a nie je podpalać, że warto mniej produkować może sprzętu AGD, który ma się zepsuć po 2-3 latach, programowo ma się zepsuć, prawda, i trzeba kupić nowy, że może mniej produkować różnego rodzaju produktów nowoczesnych, gadżetów, które pochłaniają 1000 litrów wody.
Wie pan, co? Jest ta obawa, że my utrzymamy ten węgiel, politycznie wygramy, tylko że za lat kilkadziesiąt znajdziemy się w ślepej ulicy rozwoju gospodarczego.
Nie, bo oczywiście wszystkie kraje będą podejmować te wyzwania i ta nowoczesność będzie wkraczać. My zresztą jako Polska bardzo to intensywnie i poważnie traktujemy, znacznie poważniej niż wiele krajów, które chce na tym po prostu zrobić super interes, bo to jest sprzedaż nowych technologii po prostu. To jest osłabienie konkurencyjności tych krajów, zwłaszcza Europy Środkowo-Wschodniej, które opierają się na tradycyjnych źródłach energii, bo innych nie miały, bo im nie każdemu pozwolono odbudować elektrownie atomowe na przykład, prawda? I osłabić ich konkurencyjność, no bo widzą, że się szybko tu rozwijamy, prawda? Depczemy po piętach, przejmujemy rynki i tak dalej, i tak dalej. Ale wie pan, to można powiedzieć tak, że w tych wyliczeniach, Unia potrzebuje na taką neutralność klimatyczną rocznie około 250 miliardów euro. Rocznie. Polska pewno, gdyby się chciała do tego dostosować w pełni, potrzebowałaby, jedni mówią 400 miliardów euro, inni mówią 500 miliardów euro, a więc astronomiczne zupełnie sumy. Przy czym pamiętajmy, że Unia Europejska to jest odpowiedzialna za 10% emisji tego CO2. 10%. Ponad 60%, prawie tam 70, pod 70 to jest USA, Chiny, Japonia, Indonezja, Indie i jeszcze parę innych krajów. I one w ogóle mają, za przeproszeniem, głęboko gdzieś to, co ta Unia postanowi. Ba, Japonia buduje ponad 20 kopalni węgla w tej
do
chwili.
Do roku 2022 ma być kolejnych 300 kopalni węgla, a inwestycje w węgiel mają zwiększyć się w tych 3 latach o 2 miliardy dolarów więcej niż były w 3 latach poprzednich.
Tak jest, Wietnam, Australia, wszyscy zaczynają na potęgę
oczywiście
wydobywać ten węgiel i eksportować. Mało tego, nie ma niestety jeszcze granic w powietrzu dla tych gazów, które przepływają. To nie jest tylko kwestia przez CO2, bo również szkodliwe, a może bardziej jest właśnie metan na przykład i tak dalej. No nie zamknie się wszystkich kopalń na świecie, więc to są jakieś takie dosyć, bym powiedział, z jednej strony mrzonki, jakaś nowa religia taka klimatyczna, ja powiedział, strajk klimatyczny rozumu w dużej mierze, bo przecież jest rzeczą oczywistą, że mamy dbać o czyste powietrze i jest program rządowy, który ma w tym kierunku iść, czyli trzeba likwidować te kopciuchy, gdzie się da, no ale trzeba ludziom to zrekompensować. No jak tam tak emerytka,
fundusz,
to ma 900 zł tej emerytury, ona ma, że tak powiem, zadbać o tą ekologię. No musi jakoś. A pan Trzaskowski, prezydent Warszawy, przecież tak działa ekologicznie, że będzie teraz śmieci, o 300% podniósł śmieci od powierzchni mieszkania. No to metry śmiecą czy ludzie. No przecież to jest widać absurd, a jednak nikt tego nie krytykuje. No, przecież to jest skandal zupełnie.
Być może, tak domniemuję trochę, to jest taka hipoteza robocza, że chodzi o to, że jeżeli jakaś starusza, która ma niewysoką emeryturę, ale ma jeszcze duże mieszkanie, no to się jej przysoli odpowiedni czynsz i przysoli jej się odpowiednio wysokie opłaty za śmieci, to być może ona będzie zmuszona, żeby się wyzbyć swojego mieszkania i się przenieść do jakiejś klitki na obrzeżach, a to mieszkanie będzie można taniej sprzedać komuś innemu. Taki element wywłaszczania i krążenia i cyrkulacji majątku wśród warszawiaków i nie tylko. Chciałem zapytać o te pieniądze, o których mówił prezydent Macron, o których także mówi polska opozycja, bo Platforma mówi, jeżeli nie podpiszemy tego nowego ładu zielonego, to stracimy te dziesiątki miliardów euro, czy złotych, czy Bóg wie czego, które Europa chce nam dać, a my ich nie chcemy brać.
Europa nic nie chce dać. Europa nie może znaleźć tych pieniędzy. Europa tnie pieniądze, Unia Europejska tnie pieniądze nawet w budżecie na 2027, prawda? Nie może się tego doliczyć. W ogóle jeszcze chciała zabrać te pieniądze, to chciała zabrać z rolnictwa i ze spójności i ewentualnie przeznaczyć na klimat, no i oczywiście emigrantów, prawda? No bo ktoś tam nabrał tego towarzystwa i musi ich utrzymywać. spać. Wie pan, to
takie
jest
zagrożenie, że to jest taka furtka, że teraz musimy wejść, tą transformację przeboleć, ale dostaniemy kroplówkę w postaci pieniędzy europejskich, a jak teraz nie wejdziemy w to okienko, to już potem będzie nam ciężej kiedyś dogonić euro.
To są takie opowieści wita, rozumita i my wam dobrze zrobimy, jak wy nam dacie. To jest, wie pan, jakby popatrzeć tak troszeczkę poważniej na to wszystko, to przypomnę, że Klub Rzymski, czyli tak mędrcy profesorowie w latach 60., oni się też zebrali i powiedzieli, że za 20-20 parę lat światu zabraknie ropy naftowej, gazu, rudy miedzi, żelaza i w ogóle wody, jedzenia i tak dalej. Potem w latach nie tak odległych, gdzieś 10 lat temu, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Al Gore powiedział, że za chwilę, za kilka lat roztopią się praktycznie wszystkie lodowce i w ogóle będzie koniec, nie będzie żadnych lodowców.
Koniec ludzkości to jest 2023 rok, pamiętam te wyliczenia sprzed dekady.
Więc wie pan, oczywiście, że klimat się zmienia. Bardzo ciekawy był program państwa u pana Krzysztofa Skowrońskiego, redaktora Skowrońskiego.
Pan profesor Marx,
który mówił w sposób bardzo wyważony i bym powiedział taki delikatny, ale niezwykle rozsądny, powskazując na różne, że to są pewne cykle klimatyczne, które są w dużej mierze nieuniknione. I oczywiście, no, u nas jest akurat cieplej, a śnieg spadł w Hiszpanii, czy w Portugalii, czy nawet w krajach arabskich.
No bo my
arabskich.
Mamy grudzień wyjątkowo ciepły no do tej właśnie. Pory, a ma być jeszcze cieplej.
No właśnie, ale tu przyczyn jest znacznie więcej. Takich przyczyną istotną, o której w ogóle nikt nie mówi, jest ten prąd zatokowy, tak zwany Goldstrom, który w zależności od tego, jak wpłynie i gdzie, jak daleko wpłynie, jak jest ciepły, powoduje istotne zmiany klimatyczne. Niektórzy naukowcy nawet twierdzą, że pewien wpływ na to zmiany klimatyczne na świecie ma dzisiaj to, że na przykład Chińczycy wylali już na tej swoich półkuli tyle betonu, że tak zmienił się ciężar po prostu ziemi. Indie wypompowują takie ilości ogromne wody spod ziemi dla celów rolniczych, że ta oś obrotu ziemi się po prostu nieco zmieniła, że ona się, ta kula nasza ziemska się kręci, ale oś jest troszeczkę przekrzywiona, że to też może mieć znaczenia. Jest wiele oczywiście aspektów, co nie znaczy, że możemy śmiecić, tylko pytanie jest, co na to te wielkie koncerny, które produkują na potęgę dowolnej ilości, byleby tylko osiągnąć zyski.
Co z... Dominika Kulczyk, chyba tak się nazywa dziedziczka fortuny Jana Kulczyka, powiedziała, że ona też dba o klimat i częściej bierze prysznic niż wannę.
No to ja, nasi celebryci są niezwykle wybitni, jeśli chodzi o walczą o ekologię, o klimat walczą. No pani Spurek na przykład dba o gwałcone krowy, prawda? A krowy to jednak gazy i metan przede wszystkim. Pani Rusin, pani Kinga Rusin walczy z choinkami na Boże Narodzenie. No a przecież wiadomo, że choinki później trzeba spalić, prawda? Więc też problem. Pani Jachira z Platformy Obywatelskiej, posłanka, odwiedza szympansy w zoo. Prawda?
No, ale to pani Rusin, to szybko, bo już o szympansach to się nie znam, ale wiem, że las tylko wtedy oddycha i rzeczywiście pochłania dwutlenek węgla, a emituje tlen w momencie wzrostu. No więc... już taki las dojrzały, który tam jedno się drzewo spada i emituje gaz przy rozkładzie, a drugie rośnie, to już jest mniej więcej zero emisyjny, w sensie jest neutralny, a młody las, który rośnie, tylko on pochłania dwutlenek węgla, a emituje tlen.
Trzeba oddzielać bajki z mchu i paproci od realiów, w jakich żyje. I ja już widzę tych obrońców klimatu, którzy rezygnują ze swoich SUV-ów, przestają korzystać ze smartfonów, nie chodzą w jeansach ani w Adidasach, bo okazuje się, że produkcja tego typu produktów podstawowych, można powiedzieć, pochłania ogromne ilości wody.
Bo ja bym zapomniał zadać pytanie o tą Radę Europejską, żebyśmy wiedzieli, co by się stało. To musimy powiedzieć, żeby radiosłuchacze wiedzieli dokładnie, jaki jest druga część równania. Co by się stało, gdyby Polska bez refleksji czy bez opierania się weszła w ten projekt nowego Zielonego Ładu Europejskiego?
No przecież to jest kompletnie...
Jakie koszty
to jest
by
kompletnie,
czy żadne
ogromne, duże... ogromne znaczenie dla przemysłu, nie tylko górniczego, ale w ogóle hutniczego. Ja przypomnę, że te kraje, które nas tak teraz tam podkręcają i żądają, to one przeniosły część swojego brudnego przemysłu do Polski w ramach prywatyzacji, do przemysłu, przemysły papiernicze, hutnicze, chemiczne i tak dalej. To wszystko... kosztuje przecież właśnie, jeśli chodzi o ekologię. Mało tego, to nie jest przecież tak, że ludzie przy zdrowych zmysłach chcą żyć w jakimś braku korzystnych aury, natury, przyrody. To jest zupełnie coś innego.
A ceny, się... energia ile by kosztowała, gdybyśmy mieli iść tą ścieżką europejską?
Właśnie. No właśnie, ona by musiała gwałtownie skoczyć. Ona i tak przecież nie jest mała w Polsce w stosunku do naszych dochodów. My 3-4 razy mniej zarabiamy, a cenę kilowata mamy podobną jak w wielu bogatych krajach. Więc to jest nie tylko to, ale to by oczywiście gwałtownie osłabiło naszą konkurencyjność, nasz rozwój. Spadłyby nasze możliwości eksportowe, bo bylibyśmy drożsi. To wszystko razem, ja już, wie pan, ja mówię tak, no można mieć oczywiście w miarę szybko ten pewien efekt, tylko pytanie, czy wszyscy będziemy chcieli iść spać skórami o 16, jak się robi pierwszy zmrok, czy ciemno. Czy jesteśmy w stanie, że tak powiem, nie korzystać z żadnych mediów, czy jesteśmy w stanie korzystać z internetu, bo te wielkie systemy gromadzenia danych sieciowe, one też generują ogromny ślad węglowy, ogromny.
No. Jak na razie te ceny energii i tak wzrosną od przyszłego roku dla konsumentów indywidualnych, nie dla przedsiębiorców, dla nas wszystkich,
no,
około
12-10%. Pan premier Sasin mówi, że będzie rząd się starał jakoś to zrekompensować.
No tylko nie ma ustawy, panie pośle.
Jasne. Wszystko, wie pan...
I do tego jeszcze pani minister Emilewicz powiedziała, że żadnej ustawy nie będzie, więc jest w samym rządzie poważny dwugłos. Wicepremier mówi, że być może jakaś będzie. Część ministrów mówi, że nie będzie żadnej ustawy i teraz będą rynkowe ceny energii.
Wie pan, to ja...
Pana miejscu siedział w zeszłym tygodniu Piotr Müller, czyli rzecznik rządu, który chyba wie, co mówi. Powiedział, że żadnej ustawy nie będzie.
Wie pan, zobaczymy. Nie wszystko trzeba regulować ustawą. U nas jest jakieś...
Ale rok temu była ustawa, tak, 28 grudnia, która zamroziła cenę energii.
Nie wszystko trzeba regulować ustawą, tym bardziej, że Senat będzie opóźniał każdą ustawę, jak tylko długo będzie mógł. Natomiast trzeba sięgać do tych rozwiązań, możliwości, które są. Na pewno trzeba dokonywać oszczędności poważnych i w systemie administracyjnym, i biurokratycznym, i innych kwestiach. To trzeba robić, to trzeba sprawdzić. Natomiast każdy kraj musi mieć pewną pulę stabilnej energii. Po prostu to się nie da zrobić, że wszystko z wiatru i wszystko ze słońca natychmiast, dlatego że wystarczy, powtarzam, że nie będzie słoneczka wieczorem, czy też ewentualnie wulkan wybuchnie i z fotowoltaiką będzie problem przez tydzień. No i co wtedy, że tak powiem, odmrożenia wszyscy będą mieli?
Znaczy, no mamy to, trzeba mieć tą podstawę, tylko że Unia Europejska często mówi, podstawa to może być gaz albo atom. A my mamy węgiel.
No tylko, że jeśli chodzi o gaz, to tak nam tam Niemcy nie pomagają z tym Nord Stream 2, ani nie ułatwiają tematu, prawda? Jakoś tak dbają wyłącznie o własny interes. Ja przypomnę tylko, że takie Niemcy mają największą w Europie kopalnię węgla brunatnego w Hambach. Mało tego, wycinają tam las pierwotny, żeby poszerzyć tą kopalnię. Nie zamkną jej na pewno do 2028 roku co najmniej. I co 60 sekund z taśmy w Wolfsburgu zjeżdża auto niemieckie, a przecież ta produkcja to jest jedna z największych fabryk na świecie, jeśli nie największa fabryka na świecie, Volkswagena. Przypomnę, że to Niemcy sprzedawali całemu światu samochody, z których fałszowano system spalin, które się wydobywają. A więc, że tak powiem, niech każdy najpierw robi porządki u siebie. My podejmujemy bardzo poważne wyzwania, jak na polskie możliwości znaczące, i te programy czyste powietrze, programy walki ze smogiem, ograniczenia kopciuchów, to wszystko, fotowoltaika, dofinansowania rządowe. Przecież to jest ogromny postęp, no bo co przecież zrobiła poprzednia ekipa? Donald Tusk powiedział, zgadzam się na wszystko, podpisuję pakt klimatyczny i rób ta, co chce, ta nie ma problemu. Prawda? No ale przecież to jest absurd zupełny. Dlatego naprawdę to jest wielki, liczący się sukces. To, że tam Rzeczpospolita, widzę, i TVN już tam grzmią, prawda, już krytykują polski rząd, no to żadne nowum. To jesteśmy przyzwyczajeni i odpornieni na te nieusprawiedliwione, absurdalne ataki.
W studio Janusz Szewczak, analityk gospodarczy, poseł Prawa i Sprawiedliwości w 8 kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Panie pośle, rząd teraz się zmierzy w nowej odsłonie z programem Mieszkanie Plus. Nie wiem, czy o tym możemy porozmawiać, czy nie możemy.
No możemy, to jest...
To już trzecia odsłona będzie. Pamiętam odsłonę wcześniej pana ministra Sobonia, trochę bardziej liberalną, a wcześniej taką kanoniczną wersję tego programu, którą jeszcze pan minister Adamczyk realizował.
Minister infrastruktury. A teraz będzie pani minister Emilewicz.
Tak jest, trzecia odsłona i jest nawet zapowiedź, jest wywiad przed godziną, no, trochę prawie półtorej godziny temu na antenie Radia Wnet gościła pani minister Emilewicz i mówiła, że teraz bardziej deweloperzy będą włączeni w ten proces budowy Mieszkania Plus.
No zobaczymy. Jest takie polskie przysłowie, gdzie diabeł nie może, prawda, to tam pośle kogo trzeba.
Natomiast, a rząd nie może? Rząd sobie nie radził z tym programem?
No wie pan, oczywiście to było wiele przeszkód i takich poważnych. Trzeba było usunąć te wszystkie przeszkody natury administracyjnej, zezwoleń, zgód i tak dalej, i tak dalej. To zrobiono. Zrobiono specustawę. Zgromadzono ten zasób ziemi do dyspozycji państwa. Na pewno warto ruszyć z kopyta z tym programem. Zobaczymy, czy to się powiedzie według nowych, czy będą nowe koncepcje, nowe rozwiązania w tym zakresie. Jest to podstawowa sprawa dla polskiej demografii, dla polskiej przyszłości, dla tego pomysłu, któremu przecież premier Morawiecki bardzo, że tak powiem, kibicuje, czyli powrotowi Polaków do Polski, bo nam potrzeba ludzi. Młodych ludzi. Niekoniecznie tych, których sobie Niemcy zafundowali, którzy nie bardzo chcą pracować, tylko właśnie powrotu Polaków z zachodu i ze wschodu, jeszcze raz podkreślam, bo tam też jest cała masa Polaków. Oni by natychmiast wrócili, gdyby tylko mieli możliwości mieszkaniowe.
Pani minister Jadwiga Emilewicz mówiła, że szczegóły tego, tej korekty, którą chce zaproponować w tym programie, przedstawi w styczniu, już w nowym roku, ale wiemy już co nieco, także na anteny Radia Wnet wiemy, że deweloperzy będą mogli teraz być jakby w pełni budować te mieszkania, tylko dostaną grunt albo od gminy, albo od państwa i będą budować, a w zamian to, że dostali grunt, to oddadzą część tych mieszkań na rzecz programu Mieszkanie Plus. To jest dobry model, to jest ryzykowny model. Jaki to jest model pana zdaniem?
No, zobaczymy po efektach. Deweloperom w dużych miastach bardzo brakuje gruntów, działek do zabudowy, a więc poszukują takich. Pytanie jest, ile by oddawać mieli tych mieszkań na ten cel, a ile na wolnym rynku. To wszystko zależy od szczegółów oczywiście. Na pewno jest to niesłychanie ważna kwestia. Powtarzam, dwa podstawowe elementy, o których mówię od wielu lat, jako fundamentalne dla wzrostu gospodarczego, dla koniunktury, rozwoju Polski, przyszłości Polski, to jest godziwa płaca i mieszkanie, na które stać przeciętnego Polaka, które nie powoduje, że trzeba mieszkać albo u rodziców, albo właściwie całe wynagrodzenie w dużych miastach przeznaczać na to mieszkanie. Także nie mówiąc już o tych, którzy by przybyli do nas, no, czy ze wschodu, czy z zachodu. Ci z zachodu mogli jeszcze by wrócić z jakimiś pieniędzmi. Natomiast, wie pan, tu jest bardzo wiele wyzwań, bo proszę popatrzeć, no, choćby ta kwestia klimatyczna, energetyczna. Przecież to jest forma pewnej presji, niektórzy nawet twierdzą forma kolonizowania tych słabszych podmiotów gospodarczych czy krajowych. Ona właściwie może wprowadzić pewną wręcz rewolucję gospodarczą czy przemysłową. Oczywiście nie wszystko da się zrobić w bytach wirtualnych, to znaczy, że wprowadzić handel może do tego systemu internetowego, wirtualnego by się dało. Ale nie wszystko produkcja da się prowadzić w ten sposób. A ci, którzy najtaniej przecież produkują dzisiaj na świecie, Chiny, czy Indie, czy Indonezja, oni w ogóle się nie oglądają na te klimatyczne aspekty. Stany Zjednoczone się wycofały z tego porozumienia paryskiego i prezydent Trump mówi, najważniejsza jest gospodarka amerykańska i nas to interesuje. I zobaczymy, co będzie dalej z tymi wielkimi, szumnymi zapowiedziami o tej neutralności klimatycznej, o tych funduszach sprawiedliwości, transformacji i tak dalej energetycznej, bo Unia, bogaci w Unii skąpią tych pieniędzy, nawet na już traktatowe obowiązki, czyli Fundusz Spójności, Fundusz Rolnictwa, a koszty na przykład utrzymania gigantycznej liczby emigrantów ekonomicznych, głównie z krajów muzułmańskich, afrykańskich, no są oszałamiające w takich krajach jak Francja czy Niemcy.
Powiedział Janusz Szewczak. Ja kliknąłem w link, który myślałem, że będzie puentą naszej rozmowy, bo tytuł artykułu w internecie brzmiał następująco. Czy niż rosyjski zagraża Europie? ale się okazało, że to chodzi o niż rosyjski sprzed 140 lat. Wtedy w Paryżu było minus 20 stopni.
No ale teraz zobaczymy, może będzie wyższa Zorski, więc będzie... czekajmy spokojnie, nie poprawiajmy za dużo Pana Boga, bo to może się źle skończyć.
Dobrze się skończy nasza rozmowa z Januszem Szewczakiem, analitykiem gospodarczym, posłem 8 kadencji Prawa i Sprawiedliwości, się skończy piosenką, więc zanim reklamy, to jeszcze piosenka, i to piosenka nie byle jaka, bo o ulicach Filadelfii. To niech pan poseł zapowie.
Street of Philadelphia, Bruce Springsteen, Boss.
I lubi pan poseł tę piosenkę?
Bardzo. Chociaż poglądy ma fatalne, polityczne.
No, a tam
nie, ale poglądy przy muzyce to czasami trzeba wybaczyć.
Trzeba wybaczyć. Słuchamy. No i mamy 16.40 prawie na zegarach, popołudnie w net, 87.8 FM w Warszawie, 95.2 FM w Krakowie, na www.net.fm oczywiście w całym internecie, czyli w zasadzie świecie i okolicach. No to weźmy się teraz ten temat sędziów, skoro klimat, żeśmy już omówili gospodarkę, to drugi obszar kryzysowy w naszym państwie, czyli wymiar sprawiedliwości. W studio profesor Czesław Kłak, prawnik, sędzia Trybunału Stanu cały czas?
Jak najbardziej tak.
Tak, bo w poprzedniej i w tej kadencji.
I w obecnej także.
Dobrze.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Dzień dobry, to jeszcze mam jakiś profesor Kujawsko-Pomorskiej Wyższej Szkoły w Bydgoszczy i jeszcze wiele innych rzeczy, które mógłbym panu żeby opowiedzieć, ale już nie będę. Dzień dobry.
Dziękuję bardzo. Tak, jak najbardziej. Także Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy. Witam państwa raz jeszcze.
No dobrze, to co mamy z wymiarem sprawiedliwości? Mamy bunt sędziów, częściej przynajmniej.
Panie redaktorze, myślę, że tym się kiedyś zajmą politolodzy czy historycy, w jaki sposób to wyglądało. Natomiast z całą pewnością mamy sytuację kryzysową, gdzie zaczynamy żyć w różnych porządkach. Jeden porządek jest uznawany przez jedną część osób uczestniczących w tym sporze, drugi przez drugą, tylko gdzie w tym wszystkim obywatel, bo obywatel nie jest od tego, żeby rozstrzygać w ramach którego porządku miałby się odnaleźć. Czy sędzia X może orzekać w jego sprawie, czy też nie? Moim zdaniem każda osoba, która została powołana do pełnienia urzędu sędziego przez prezydenta RP i złożyła wobec głowy państwa ślubowanie, jest sędzią i to powinna być jedyna okoliczność, którą ewentualnie powinniśmy rozważać.
Tylko, że Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego ma co do tego inne zdanie i zdaje się, że to zdanie, ten wyrok podziela również pierwsza prezes, pani profesor Małgorzata Gerster. I tu jest pies pogrzebany.
Rzeczywiście Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego, rozpoznając sprawę dotyczącą odwołania od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa, w uzasadnieniu swojego wyroku przeprowadziła rozważania dotyczące statusu prawnego Krajowej Rady Sądownictwa i Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, w wyniku czego stwierdziła, że nie są to organy czy podmioty, które mogą charakteryzować, czy które charakteryzuje bezstronność, tyle tylko, że to postępowanie nie dotyczyło badania statusu tych organów i dotyczyć go nie mogło, bo w ramach badania uchwały Krajowej Rady Sądownictwa należało odnieść się do tego, czy ta uchwała została podjęta w sposób prawidłowy, czy była podstawa prawna do jej sformułowania, a nie badać legalność funkcjonowania konstytucyjnego organu państwa, bo przypomnę, właśnie niezależność Krajowej Rady Sądownictwa wynikająca z konstytucji polega na tym, że żaden organ ani władzy sądowniczej, ani wykonawczej, ani ustawodawczej nie może oceniać działalności tego organu. Bo gdybyśmy doprowadzili do sytuacji, w której jakikolwiek inny konstytucyjny organ może oceniać, to byłby wpływ na ten organ, a przecież Rada ma być niezależna. Tak od środowiska sędziowskiego, jak i od środowiska politycznego, bo tylko wtedy będzie mogła spełniać swoje funkcje.
I od każdego innego, tak żeby jej decyzje były, czyli nominacje i wskazania dla prezydenta były jak najbardziej niezależne.
Proszę zwrócić uwagę, w artykule 179 Konstytucji nie ma mowy o tym, że jakikolwiek inny organ państwa oprócz Krajowej Rady Sądownictwa może wnioskować do prezydenta powołanie do pełnienia urzędu sędziego. Nie ma też mowy o tym, że jakikolwiek organ państwa może oceniać działalność nominacyjną Krajowej Rady Sądownictwa. Notabene zawsze ta działalność nominacyjna budziła wątpliwości.
Ale panie profesorze, to znaczy, że Sąd Najwyższy w tym orzeczeniu i potem ci wszyscy sędziowie, którzy popierają to orzeczenie, wychodzą w ogóle poza ramy prawa, poza ramy dobrego obyczaju i poza ramy niezawisłości sądów?
Panie redaktorze, jeżeli staniemy na gruncie porządku konstytucyjnego, w którym podstawą jest zasada legalizmu, a więc każdy organ działa na podstawie i w granicach prawa, to ja takiej podstawy prawnej do oceny przez Sąd Najwyższy funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa nie znajduje. Notabene nigdy nie było w Polsce takiego przypadku, aby jeden organ konstytucyjny podważał legalność funkcjonowania innego organu konstytucyjnego, bo te organy siłą rzeczy działają od siebie niezależnie. Sąd Najwyższy w ograniczonym zakresie ma styczność z Krajową Radą Sądownictwa, mianowicie tam, gdzie ustawy przewidują, iż od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa służy odwołanie do Sądu Najwyższego. I w ramach tego postępowania Sąd Najwyższy bada legalność tych, ale uwaga, uchwał. Nie bada legalności funkcjonowania danego organu, bo jeżeli tak będzie, to wyobrażam sobie sytuację, że za chwilę na przykład może pojawić się jakiś organ państwa, a konkretnie piastun tego organu, który na przykład stwierdzi, że nie uznaje wyroków Sądu Najwyższego, bo jego skład mu nie odpowiada, a ubierze to w słowa takie, że jest sprzeczny z konstytucją. I mamy prostą drogę do anarchii.
Znaczy ta droga, już chyba na nią wkroczyliśmy i tą drogą radośnie idziemy do przodu, panie profesorze. W studiu profesor Czesław Kłak, prawnik, sędzia Trybunału Stanu. Panie profesorze, bo coraz więcej sędziów, którzy wychodzą na ulicę, protestują. Teraz zaraz powiemy, dlaczego protestują. Mówi tak, nie będę uznawać, często tak się pyta innych sądów, czy ja mam uznać wyrok sądu niższej instancji, ponieważ w tym sądzie orzekał sędzia, który akurat był wzmianowany, czy którego kandydatura przeszła przez nową Krajową Radę Sądownictwa, albo w składzie orzekającym, który ma wydać wyrok, jest sędzia, który ma tą nominację, więc my wszyscy sędziowie zwracamy się do Sądu Najwyższego albo gdziekolwiek indziej z pytaniem, czy my możemy wydać wyrok i tak dalej, to jest paradoks, goni paradoks.
Panie redaktorze, każda osoba, która została powołana do pełnienia urzędu sędziego przez prezydenta RP i złożyła wobec głowy państwa ślubowanie, jest sędzią i tego nikt badać i kwestionować nie może.
No ale właśnie to robi.
Sędziowie właśnie
to robią.
Jeżeli zatem jakiś skład orzekający, rozpoznając środek zaskarżenia, zamiast zająć się tym środkiem zaskarżenia i dokonać oceny zasadności argumentów w nim podniesionych, będzie badał, czy dana osoba jest sędzią, czy też nim nie jest, to na to podstawy prawnej nie ma. Przepisy stanowią o tym i na przykład w kodeksie postępowania karnego jest bezwzględna przyczyna odwoławcza, która bazuje na takim oto zarzucie, że w składzie orzekającym brała udział osoba nieuprawniona. Ale tu chodzi o osobę, która sędzią nie jest i nigdy nim nie była. Czyli na przykład gdyby pan redaktor ubrał się w togę, założył łańcuch i wydał wyrok, to pan jest osobą nieuprawnioną. Pan wprawdzie wyglądał jak sędzia, pan był w sądzie, siedział pan za stołem sędziowskim, ale to z pana nie uczyniło sędziego. Natomiast jeżeli ktoś
to już mam plan na dzisiaj popołudnie
został powołany do pełnienia urzędu sędziego i złożył ślubowanie, to jest sędzią. W związku z tym ta przyczyna odwoławcza nie może być tu zastosowana. W procedurze cywilnej z kolei jest przyczyna odwoławcza, która bazuje na założeniu, że skład sądu był sprzeczny z przepisami. Ale tu chodzi z kolei o sytuację taką, gdzie na przykład w składzie orzekającym był jeden sędzia, powinno być trzech, a nie kwestionowanie indywidualnego statusu danej osoby, bo od tego sądy nie są. Gdybyśmy coś takiego...
Ale to sądy tego nie rozumieją? Zdaje się, że to rozumieją, tylko działają wbrew tym zasadom. Świadomie.
Panie redaktorze, przez ostatnie dziesięciolecia nie budziło wątpliwości rozumienie tych przyczyn odwoławczych.
No i nagle zaczęło budzić.
Pojawiły się propozycje, aby w oparciu o te przepisy, których rozumienie jest ukształtowane, badać legalność zasiadania w składzie orzekającym poszczególnych osób. Do tego także postuluje się, żeby składać wnioski o wyłączenie, tylko tu znowu proszę zwrócić uwagę, podstawą wniosku o wyłączenie, pomijając sytuację, że na przykład sprawa dotyczy sędziego albo jest on świadkiem, to jest oczywiste, musi być zarzut braku bezstronności w danej sprawie. Czyli gdybym na przykład ja był pana przyjacielem, spotykał się z panem towarzysko.
Albo na przykład jeszcze lepiej, ja byłbym panem senatorem Piniorem oskarżonym o przyjęcie łapówki, a pan byłby sędzią, który razem z panem Piniorem stoi na jednej demonstracji i krzyczy wolne sądy.
W takich przypadkach ten zarzut braku bezstronności w rozumieniu takim, że chodzi o obiektywną sytuację rodzącą taką wątpliwość.
Ja wolę takie przykłady nie hipotetyczne, tylko takie realne.
Byłby uzasadniony, natomiast nie można formułować zarzutu, że ja nie jestem bezstronny, dlatego że wnioskowała o moje powołanie do pełnienia urzędu sędziego Krajowa Rada Sądownictwa, bo przepraszam bardzo, jakie to ma znaczenie, kto wnioskował w danej konkretnej sprawie? Nie ma żadnego.
No, ale ma znaczenie zdaniem sędziów ogólnie, bo zdaniem sędziów ci wszyscy ich koledzy, którzy są mianowani na wyższe stanowisko albo w ogóle do rozpoczęcia kariery sędziowskiej przez nową KRS są z natury gorsi. Czyli tak chyba rozumiem, stawia sprawę Sąd Najwyższy, to Izba Pracy, no i szereg innych, Justicja, Temis i Bóg wie jeszcze kto.
Żaden sędzia w Polsce nie może wartościować i oceniać kolegi sędziego w kontekście lepszy, gorszy, nominowany do powołania przez tę Krajową Radę Sądownictwa czy inną. To jest takie uchybiające godności także człowieka, takie wartościowanie drugiej osoby. Sędziowie nie są powołani do tego, żeby oceniać status kolegi sędziego, a sędziowie są powołani po to, żeby rozstrzygać konkretne, indywidualne sprawy.
To jeszcze wróćmy, bo zdaje się, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski chcą tą sprawę rozwiązać jednym cięciem legislacyjnym, nową ustawą, która ma dyscyplinować sędziów. Sędziowie z tych dwóch stowarzyszeń, o których już mówiłem, czyli Temis i Justycja, mówią, że to jest zamach, to jest stan wojenny wobec sędziów, że to jest w zasadzie złamanie niezależności i teraz oni będą czuli się pod presją albo będą czuli się atakowani. Ta ustawa co w zasadzie zmienia i co jest w środku?
Został złożony projekt w dniu wczorajszym, został już opublikowany na stronach sejmowych, trwa jego analiza. Zapewne Sejm w najbliższym czasie zajmie się procedowaniem tego projektu. To dopiero początek. My ostatecznie nie wiemy, jaki będzie jego kształt. Natomiast myślę, że dzisiaj moglibyśmy powiedzieć o tym, co należy zrobić. Z pewnością należy tę sytuację uporządkować. Z pewnością należy doprowadzić do ujednolicenia procedury związanej z trybem wyłączenia sędziego i rozstrzyganiem wniosków w tym zakresie. Z pewnością niezbędne jest przypomnienie tego, co oczywiste, a więc kto jest sędzią, czyli osoba, która została powołana przez prezydenta RP i złożyła wobec niego ślubowanie. I to w tym projekcie jest. Z pewnością trzeba uzdrowić procedury nominacyjne. One nie mogą trwać tak długo. Mamy wiele wakatów w sądach, a ze względu na chociażby brak opiniowania przez właściwe organy samorządu zawodowego kandydatur, ta sytuacja się jeszcze bardziej pogłębia, bo dochodzą kolejne wakaty, nie ma następców, więc przewlekłość postępowania wzrasta. I tutaj projekt zakłada przyspieszenie tych postępowań i wprowadzenie pewnej racjonalizacji czasu, jeśli chodzi o ocenę kandydatur. I to jest dobre rozwiązanie. No, projekt też wskazuje pewne standardy, którym powinni podporządkować się sędziowie i które wydają się oczywiste. No, działalność polityczna nie jest domeną sędziego. Jeżeli sędzia widzi się w roli polityka, ma możliwość złożenia urzędu i wyboru takiej kariery. Ja na przykład takiej kariery nie wybieram, nie jestem politykiem, zachowuję status eksperta, więc oceniam czy inne rozwiązania.
Się, tylko tu się zatrzymajmy na początek, w tym jednym punkcie tej ustawy, jednym elemencie. Sędzia, który teraz poszedł, w myśl ustawy, który poszedłby na demonstrację razem z politykami, to co mu się stanie wówczas?
Panie redaktorze, tak czy inaczej, wszystko zależy i zależeć będzie od okoliczności konkretnego przykładu, bo czym innym jest, jeżeli na przykład sędzia pójdzie na Czy weźmie udział w zgromadzeniu, w którym uczestnicy będą protestować na przykład przeciwko wybudowaniu mostu w miejscowości, w której mieszka, bo to jego zdaniem zakłóci warunki życiowe. To jest sprawa społeczna, ważna, istotna. Sędzia jest obywatelem i może zabrać głos w takiej sprawie. Natomiast jeżeli sędzia wziąłby udział w manifestacji politycznej, w której kwestionowano by konstytucyjność działań aparatu państwa, w którym nawoływano by do niechęci wobec piastunów organów państwa, w której ci uczestnicy posługiwaliby się słowami powszechnie uznanymi za obelżywe w odniesieniu do piastunów konstytucyjnych organów państwa i sędzia akceptowałby taki sposób ekspresji, to z całą pewnością to już dalece wykracza poza dbałość o, czy poszanowanie godności urzędu i w czymś takim sędzia nie powinien.
Ale w ramach tej ustawy to takiego sędziego się bierze w kajdanki, w kamasze, czy po prostu...
Panie doktorze, paradoks polega na tym, że
mandat karny się
dostaje. Również na podstawie obecnie obowiązujących przepisów można by dokonać takiego oceny takiego zachowania i uznać, że...
O tym mówi senator Piotr Andrzejewski,
że ono,
też Trybunał Stanu.
Że ono jest niewłaściwe, natomiast pan redaktor zapewne celowo prowokacyjnie wskazuje na kajdanki i kamasze. Nie, ta ustawa nic takiego nie zawiera. Tutaj nie ma żadnego automatyzmu. Pamiętajmy o tym, że o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów orzekają sądy dyscyplinarne, w skład których wchodzą sędziowie, a nie trybuni ludowi, nie przedstawiciele społeczeństwa. Na etapie postępowania przed Sądem Najwyższym jest czynnik społeczny w postaci ławnika, ale przeważa element sędziowski, czyli dwóch sędziów zawodowych. W związku z powyższym nadal odpowiedzialność realizowana będzie w ramach korporacji, a to, że ustawodawca chce no, uwypuklić pewne naganne jego zdaniem zachowania, które nie powinny mieć miejsca, ma do tego prawo i to będzie podstawą, myślę, dyskusji ożywionej w parlamencie.
Za 5 minut, godzina 5 w studiu profesor Czesław Kłak, prawnik, sędzia Trybunału Stanu, wykładowca i nauczyciel akademicki. Panie profesorze, trochę już odchodząc od tych mandrów prawnych, a bardziej jako znawca, także jako obserwator uczestniczący się prawników i świata prawniczego, świata sędziowskiego, myśli pan profesor, że ta ustawa zatrzyma te protesty, że ta ustawa przyjęta przez Sejm pewnie, która wejdzie w życie gdzieś na pod koniec pierwszego kwartału roku przyszłego, wpłynie na sędziów, żeby nie chodzili na demonstracje i nie podważali konstytucyjnych uprawnień innych organów państwa?
Panie doktorze, ja bym wolał, żeby każdy z nas w tym okresie przedświątecznym dokonał refleksji własnego zachowania. Zastanowił się, gdzie jest i gdzie być powinien. Prawo nawet najlepsze nie zmieni charakteru, nie zmieni osobowości, nie nauczy nas szacunku do drugiego człowieka, nie nauczy nas godności wykonywania zawodu. To jest tylko element, który jest pewną wskazówką, pewnym drogowskazem, pewnym wzorcem. Natomiast my sami odpowiadamy za nasze zachowanie. Wróćmy do korzeni. Często przywoływany jest Monteskiusz, trójpodział władzy. Zgodnie z koncepcją Monteskiusza, sędzia ma sądzić, ma rozstrzygać sprawy. Nie jest powołany do tego, żeby być jakimś zbiorowym sumieniem, katalizatorem. Ba, to samo ograniczenie związane z wykonywaniem tego zawodu eliminuje mnie z życia politycznego. Ja nie jestem od wskazywania politykom, jak mają się zachowywać. Ja nie jestem od oceniania polityków. A i politycy nie powinni mnie oceniać. Na tym właśnie polega separacja władz. Więc myślę, że wróćmy do korzeni. A jak wrócimy do korzeni, to zastanówmy się także i nad tym, jaki powinien być model tego zawodu.
No to na koniec, jaki będzie mieć model sądownictwa, chociaż też politycy oceniają sądy, więc żeby tutaj
ale,
była
panie
sprawiedliwość.
W sytuacji, w której pojawiają się sytuacje kryzysowe, ja się nie dziwię, że politycy zabierają głos, mając mandat od suwerena. W końcu to suweren wybrał parlament, a parlament określa ustrój sądownictwa. W związku z powyższym, jeżeli chcemy, żeby te władze były rzeczywiście odseparowane, każdy z nas powinien znać granice własnej aktywności.
Panie profesorze, na koniec ja mam niejasne przeczucie, że to nie jest ostatnia nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, o ustroju sądów powszechnych i w ogóle ustaw, które regulują i opisują wymiar sprawiedliwości w Polsce, że ta kadencja jeszcze nie jedną, także gruntowną reformę wymiaru nam tych ustaw nam życie przyniesie. Jest... W którym kierunku powinna iść ta reforma, bo i prezydent o tym mówił ostatnio bardzo wyraźnie, i premier o tym mówi, i minister sprawiedliwości o tym mówi, że będzie kontynuowana reforma wymiaru sprawiedliwości, dokąd ona powinna iść i gdzie się powinna zatrzymać.
Życie jest bardzo dynamiczne, z pewnością będziemy jeszcze świadkami różnych rozważań w tym zakresie. Na pewno reforma finalnie powinna doprowadzić do sytuacji, w której przyspieszymy postępowanie, uczynimy je bardziej transparentnymi, a wymiar sprawiedliwości stanie się w tym miejscem, w którym waga rozstrzyganych spraw będzie miała takie fundamentalne znaczenie, a nie będziemy się koncentrowali na tym, co w zakresie wymiaru sprawiedliwości się nie mieści. Czyli więcej prawa i więcej poszanowania zasad wynikających z właśnie przepisów prawa, a mniej polityki, mniej, im mniej krzyku, im mniej wrzawy wokół wymiaru sprawiedliwości, to z pewnością lepiej, bo od nadmiaru dyskusji, protestów, strajków, buntów, czy czegokolwiek innego, jakkolwiek byśmy to nie określili, kogokolwiek, wymiar sprawiedliwości nie stanie się lepszy.
No dobrze, ale co zrobi, żeby ten wymiar, co wpłynie, żeby ten wymiar stał się lepszy, bo mamy, jeśli chodzi o długość rozpatrywania, nie mamy progresu, mamy coraz dłużej, czekamy w niektórych sądach, staje się karnych, ale także gospodarczych, dłużej na wyrok się czeka niż lat temu, 4. Może zmiana struktury sądów, może jakoś tak zrobić, żeby, powiem, wszystkie sądy nagle były sądami powszechnymi, nie było tej rejonizacji, która jest jakimś perolskim przeżytkiem, żeby każdy sędzia był sędzią sądu powszechnego i żeby ktoś tam mianował, kto będzie w pierwszej, kto w drugiej instancji.
Jesteśmy po reformie procedury cywilnej i karnej, poczekajmy na efekty, czy to rzeczywiście przyspieszy postępowanie. Jeżeli nie, to czeka nas refleksja na temat, co zawiodło. No, powinniśmy się także
zmiana
zastanowić
struktury, bo o tym się mówi
nad strukturą.
Czasami.
Ona nie do końca jest pokłosiem PRL-u, ona jest bardziej pokłosiem pewnego modelu, który został na początku lat 90. przesądzony, a mianowicie ta de facto trójszczeblowa struktura sądownictwa powszechnego.
Przed wojną mieliśmy sądy powiatowe, to była ta komórka sądu.
Powiem tak, jeżeli... badania, bo to trzeba oprzeć na badaniach, pokazałyby, że likwidacja sądów rejonowych i okręgowych i stworzenie na przykład sądów powiatowych czy miejskich w miastach na prawach powiatu przyspieszyłoby postępowanie, to jak najbardziej.
I ale, od tego tylko druga instancja.
Ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Instancja. Czynnik ludzki. Nawet najlepiej zorganizowana struktura. W sytuacji, w której czynnik ludzki zawiedzie, nie zapewni nam tego, co byśmy chcieli, tego optymalnego stanu, jakim jest szybkie i sprawne sądownictwo. Więc doceńmy też, bo trzeba także docenić sędziów. Zdecydowana większość sędziów chce pracować i uczciwie pracuje. Natomiast borykają się z problemami dnia codziennego, z brakiem wsparcia organizacyjnego, technicznego, warunkami, w jakich pracują. Mogliby orzekać częściej i więcej, ale nie ma na to warunków. To jest czas na najbliższe dni, tygodnie i miesiące do rozważań i finałem powinna być ocena tego, czy ta struktura jest właściwa.
To już całkiem na koniec ta kognicja, czyli jak to się mówi w żargonie prawniczym, obciążenie sędziów z prawami, tak to uprośćmy, czy to tutaj może sędziowie pokoju, bo tak się mówi, żeby znieść ten współczynnik kognicji, żeby te najprostsze sprawy przeszły z tych sądów powszechnych do sędziów pokoju, to jest dobry pomysł, zły pomysł?
Konstytucja nie stanowi o sędziach pokoju, więc pytanie jest takie, czy osoba nie będąca sędzią w rozumieniu konstytucyjnym mogłaby sprawować wymiar sprawiedliwości? Odpowiedź jest jednoznaczna, nie mogłaby. Natomiast jeżeli sędzia pokoju miałby być sędzią zawodowym, to byłoby zaprzeczenie instytucji sędziego pokoju, który...
Czyli bez zmiany konstytucyjnej się wprowadzić jakichś sędziów
nie da
z prawdziwego zdarzenia.
Natomiast moglibyśmy postarać się stworzyć rzeczywiste sądy grodzkie. Kiedyś takie sądy były, gdzie te najdrobniejsze, ale zarazem najważniejsze sprawy dla obywatela, kradzież, włamanie. Rozbój to już jest poważniejsze przestępstwo, ale sprawy o zasiedzenie, o alimenty rozpoznawane byłyby w uproszczonej procedurze najbliżej obywatela, także może i przy pewnej zmianie właściwości, jeśli chodzi o w sądy rejonowe, gdyby taki sąd grodzki miałby być przy sądzie rejonowym, czy nawet wprost moglibyśmy nazwać to sądem grodzkim, czy sądem cywilnokarnym, gdzie te sprawy byłyby rozpatrywane, to mogłoby przyspieszyć postępowanie. Natomiast to mówię, to wymaga całościowego spojrzenia. My na razie prowadzimy działania punktowo, bo skala zaniedbań to jest 30 lat, a czasami nawet i więcej, bo mamy pewne rozwiązania, pewne instytucje prawne zakorzenione w czasach jeszcze słusznie minionych. To wymaga czasu, ale mogę to porównać do sytuacji następującej. Remont domu, w którym się mieszka. Jak pan redaktor będzie...
W którymś pokoju trzeba przebywać.
Tak. Siłą rzeczy to ograniczy pana możliwości remontowe. I siłą rzeczy ta reforma nigdy nie będzie taka do końca doprowadzona, bo są naturalne ograniczenia. Albo operacja, w której nagle okazuje się, że mamy jeszcze kolejne obszary. No nie da się za jednym pociągnięciem skalpela wszystkiego zoperować i nie da się za jednym pociągnięciem ustawowym wyeliminować wszystkich mankamentów, które narastały przez lata.
Powiedział profesor Czesław Kłak, prawnik, sędzia Trybunału Stanu. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję panu redaktorowi, dziękuję państwu.
4 minuty później 17:00 to najwyższy czas na muzykę, to trochę rapu z naszego redakcyjnego, z naszej redakcyjnej skarbnicy rapowej. Czyli to będzie Karol Smyk i było warto.